Hej koniary, tu Suzana i witam Was w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam przed sobą piękny widok Gdańska o zachodzie słońca. Co prawda siedzę w biurze, ale jest to w wieżowcu na ostatnim piętrze, więc za wielkim oknem widzę piękną jesienną pogodę. I wiecie co? To jest idealne zakończenie mojego dnia. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dawaniu sobie szans, bo ja sobie ostatnio kilka dałam i moje życie zmieniło się znowu o niemal 180 stopni, to znaczy wróciło do normy, ale to jest naprawdę jedna z najlepszych wiadomości ostatnich miesięcy i też myślę, że po dzisiejszym odcinku zrozumiecie, dlaczego niekiedy w ostatnim czasie byłam trochę nieregularna i dlaczego w zeszłym tygodniu nie było odcinka, bo to jest z tym związane, ale też dlaczego dopiero dzisiaj wieczorem ten odcinek dodaję. Zanim przejdę do opowiedzenia Wam o moich rewolucyjnych zmianach, że je tak w cudzysłowie nazwę, i do przekazania Wam moich złotych rad i myśli, chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania tego podcastu w Spotify i dania mu recenzji oraz podzielenia się odcinkiem z Waszą stajenną bestii. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Przypominam też, że tylko do końca października, czyli macie bardzo mało czasu, obowiązują moje 3 kody zniżkowe, czyli do Candy Horse, no i w sumie też do Herbie Horse, więc 4, czyli do Candy Horse, Herbie Horse, do POM, skąd mam swoje ulubione bryczesy i kurtkę, o którą dzisiaj wszyscy pytali mnie na Instagramie, i do sklepu High Horse, gdzie można kupić Maximilian Equestrian i też piłeczki Franklina i sporo fajnych innych rzeczy. Te kody znajdziecie w opisie tego odcinka i w wyróżnionych relacjach na moim Instagramie, nie będę ich już tutaj dyktować, także zaglądajcie. I z ważnych ogłoszeń dodam też, że już za tydzień w środę, nie wiem jaka to jest data, ale za tydzień w środę wraca mój pierwszy oryginalny podcast, The Self-Love Edit Podcast, także w nurcie tego macie dzisiaj takie wprowadzenie w klimacie self-love, tak przedpremierowo, ale dojaram się, bo to już będzie 4 sezon, ten podcast zaczął się w 2019 roku i po naprawdę sporej przerwie. Cieszę się, że mogę znowu wrócić przed mikrofon też do tamtego formatu, bo dużo temu podcastowi zawdzięczam, poznałam przez niego naprawdę wiele osób i mam wrażenie, że mogłam dojrzeć w ogóle przez te rozmowy i też postanowiłam, że od razu gdzieś tam na początku, w pierwszych odcinkach od razu powiem otwarcie, co się działo z moim zdrowiem w ostatnich miesiącach, czyli też dlaczego nie mogłam jeździć, jakie z tego wyniknęły komplikacje i w ogóle jak moje życie w ostatnich miesiącach się zmieniło i co robię, żeby tak jakby próbować wrócić do siebie, chociaż właśnie część Wam opowiem dzisiaj. Więc słuchajcie, przyznam się do czegoś, czego nie mówiłam nigdzie indziej na TikToku, na Instagramie, nie wiem, w sumie nawet niewiele moich znajomych wie, chociaż moi przyjaciele się ze mnie śmieją, jak mnie widzą, bo po prostu właśnie jestem taką starą, uśmiechniętą Su, w sensie taką starą w cudzysłowie, że wiecie, że po prostu taką, jaką byłam przed majem. Mianowicie zdecydowałam się na rozpoczęcie brania antydepresantów. Nie wiem, czy tak dobrze to mówię, w sensie śmiesznie to zabrzmiało trochę, jak tak powiedziałam, ale no tak, w każdym razie postanowiłam zacząć brać antydepresanty, bo gdzieś tam po tym, co przydarzyło mi się w maju i po całym czerwcu, który spędziłam w takiej dużej zapaści zdrowotnej i z takimi, powiedziałabym, tragicznymi myślami w głowie, dostałam takiego, powiedziałabym, zespołu lęku pourazowego, wiecie, takiego PTSD. Zaczęłam dostawać ekstremalnych stanów lękowych i przez to takie wieczne napięcie lękowe po prostu zaczęłam wpadać w stan depresyjny już. I czułam, że nie jestem w stanie sobie dać z tym rady. Jeszcze z depresją jak cię mogę, ale z tymi stanami lękowymi totalnie nie. I pierwszy raz w życiu widziałam siebie w takiej naprawdę słabej formie, że bałam się sama jeździć samochodem, że w ogóle nie chciałam wychodzić z domu, że zaczęłam też najpierw bać się koni, a potem w ogóle nawet nie chcieć na nie wsiadać, po prostu stały mi się okropnie obojętne. A wiecie, to nie jest normalne, jeżeli przez 3 lata żyjecie wręcz z obsesją na jakimś punkcie. No nie, to jest po prostu zbyt duża skrajność. I jasne, ja czasami bywam taka, wiecie, trochę porywcza, taka pełna jakichś tam ponoszących mnie emocji. Znaczy, właśnie jestem jakby bardzo racjonalną, wyważoną osobą z jednej strony, ale z drugiej strony daję się zachwycić i lubię to w sobie. I właśnie taka zawsze byłam. I jakby coś po prostu totalnie, wiecie, się stało, że wszystko stało mi się obojętne, ale właśnie wtedy też zrozumiałam, że tutaj już jakby to wychodzi poza moje, nazwijmy to, możliwości zarządzania tym. I właśnie zdecydowałam, że potrzebuję pomocy, że też powiedzmy problemy zdrowotne, z którymi nadal poniekąd do dzisiaj się zmagam jako następstwo czerwca, warunkują to, że mam bardzo duże tendencje do stanów lękowych i one po prostu się pojawiają. No tak jak mówiłam, nie chcę, Wiecie co, to nie jest tak, że nie chcę wam jakby tutaj powiedzieć, co się stało, bo chcę, żebyście posłuchali mojego drugiego czy tam pierwszego podcastu, tylko po prostu nagrywam go, szczerze mówiąc, w przyszłym tygodniu i bez bicia przyznam, że nadal nie wiem jeszcze, jak chcę o tym opowiedzieć. Po prostu nie jest to dla mnie łatwe. Ja też dopiero od tygodnia czuję się naprawdę spoko, tak psychicznie i muszę to jeszcze obmyślić, więc nie pomyślcie proszę, że robię tutaj jakąś wielką tajemnicę i bawię się w jakiś clickbait, tylko dajcie mi proszę taki benefit of the doubt. Postarajcie się może w jakiś sposób zrozumieć, że to naprawdę nie jest dla mnie łatwy temat i po prostu wiem, że chcę to zrobić na swoich zasadach. W każdym razie w tym odcinku właśnie powiedziałam, że chcę porozmawiać o dawaniu sobie szans. I właśnie taką pierwszą szansą, którą ja sobie dałam kilka tygodni temu, już bodajże 3-4 tygodnie temu, są właśnie te tabletki na, jak to się mówi, zwrotny wychwyt serotoniny, czyli popularnie zwane antydepresanty. Właśnie, żeby sobie poradzić z tymi stanami lękowymi i z tym stanem depresyjnym, no bo po prostu czułam, że to nie jest normalne. Przyznam, że bałam się zacząć to leczenie, bo dużo złego słyszałam. Słyszałam, że na początku mogę czuć się o wiele gorzej. Mam wrażenie, że poznałam dużo osób, które twierdziły, że im te tabletki wcale nie pomogły. Nie rozumiałam też do końca, dlaczego się tak czuję. To znaczy cały czas chodziłam z takim przeświadczeniem, że może po prostu, nie wiem, masz zły dzień, notabene kolejny z rzędu i jutro zepniesz dupę i dasz sobie radę. Tylko wiecie co, ja już w 2019 roku przeszłam przez, no powiedziałabym, głęboką depresję. W sensie to, co teraz czułam, to naprawdę był taki stan depresyjny, ale to, co czułam wtedy, to po prostu depresja. I rzeczywiście udało mi się wtedy poradzić dzięki samej terapii, bez farmakologii, chociaż ona już miała zostać włączona. I miałam cały czas takie myślenie, dałaś sobie już raz radę, żyjesz z taką powiedzmy nerwicą lękową od wielu, wielu lat, tak naprawdę od dzieciństwa, bo to się u mnie pojawiało i znikało, więc czemu miałabyś sobie teraz nie dać rady? Ale właśnie tutaj stwierdziłam, a daj sobie szansę nie walczyć wiecznie o coś, tylko daj sobie szansę, żeby ktoś ci pomógł, żeby coś ci pomogło. I muszę powiedzieć, znaczy mówię wam o tym w tym podcaście, bo wiem, że, albo nie inaczej, bo mam wrażenie, że właśnie ta taka moja niechęć do koni, to takie w pewnym momencie, w którymś odcinku, nie wiem, z dwa odcinki temu, czy coś takiego, mówiłam wam o wypaleniu, które poczułam do jeździectwa, prawda, że to też jest okej. I wiecie co, ja tego nie cofam, bo wtedy rzeczywiście tak sobie to tłumaczyłam, takie uzasadnienie miało dla mnie sens, ono powodowało we mnie może i nawet jakiś komfort, bo wiecie, ja jestem taką osobą, że jak rozumiem i racjonalizuję to, co czuję, to czuję się bezpieczniej, czuję się lepiej. Ale prawda jest taka, że właśnie po jakimś czasie tak siedziałam i byłam taka, no dobra, wypalenie wypaleniem, ale dlaczego? Dlaczego ja nic nie czuję? Dlaczego kiedy widzę konie, one są mi totalnie obojętne? Dlaczego w ogóle nic w moim ciele nie wskazuje na to, że jeszcze kiedykolwiek miałabym chcieć wsiąść na konia? I wtedy właśnie pomyślałam, że tak jakby przeanalizowałam szerzej wszystko to, co czuję, to jak się ostatnio zachowywałam i zrozumiałam, że to jest po prostu coś większego niż tylko moje, wiecie, taka moja zachcianka. I właśnie to jak gdyby dzięki temu elementowi jeździeckiemu mogłam powiedzmy sobie pomóc zdiagnozować, sobie i swoim lekarzom pomóc zdiagnozować, co mi jest. I wiecie co, zaczęłam brać te leki w naprawdę takim już krytycznym momencie, że po prostu czułam, że jeżeli jeszcze jeden dzień poczekam, to zwariuję totalnie. I rzeczywiście znajomi ostrzegali mnie, że na początku mogę czuć się gorzej, chociaż moja psychiatra powiedziała, że raczej to jest złe nastawienie ludzi przeciwko lekom, że nie powinna mieć żadnych skutków ubocznych, ale wiecie co, pierwszego wieczoru rzeczywiście dostałam ataku paniki, którego nie miałam, oj, z półtorej roku i on był naprawdę mocny. Potem już tak naprawdę było z górki, ale powiedziałabym, że przez te pierwsze dwa tygodnie byłam taka po prostu trochę bardziej wrażliwa, taka tkliwa, że każdy szelest i każdy szum zwracał moją uwagę. Oczywiście mam też swojego super terapeutę, z którym współpracuję już teraz prawie od roku i w momentach, kiedy powiedzmy nie mieliśmy terapeutycznych tematów, to on był takim trochę moim performance coachem, a tak naprawdę od maja, czerwca, kiedy potrzebowałam tego wsparcia, bo dostawałam serię różnych diagnoz, które były naprawdę poważne, to rzeczywiście cieszyłam się, że mam taki system wsparcia i cieszę się, że mogę sobie na to pozwolić. No ale dobra, zaczęłam brać te leki i jakby one, potrzeba powiedzmy miesiąca, żeby one zaczęły działać, a ja i pani psychiatra powiedziała, że po prostu pewnego dnia to jest tak, że człowiek się budzi i nagle czuje się dobrze. I wiecie co, ja to poczułam w ogóle po dwóch tygodniach. Obudziłam się w poniedziałek tydzień temu i jakby nic w świecie po prostu mnie nie martwiło. Ja byłam taka szczęśliwa, że jak ja wyszłam z psem, to ja miałam ochotę przeskakiwać z nogi na nogę. Byłam taka szczęśliwa. I wtedy, co prawda, ja czułam, że to jest jeszcze takie niestabilne, jeszcze nie wiedziałam, jak się z tym obejść, bo wiecie, też z takiego naprawdę depresyjnego, mocnego stanu, z takiego stanu, w którym ja jestem taka skażona lękiem i boję się dosłownie z kanapy wstać, że jak wstanę, to nie wiem, padnę i wpadnę w śpiączkę, bo dosłownie no, lęk nie jest racjonalny, tak się czułam. Do osoby, która nagle jest mega szczęśliwa. No normalnie ostatnio tak szczęśliwa byłam, taka aktywnie szczęśliwa, jak jeszcze miałam taki regularny, ostry tryb treningowy z Akim, jak wszystko było okej, nic się nie zapowiadało na to, że zaraz skończę z nim pracować, miałam plan zawodów, miałam mega dużo nowych klientów, mega dużo nowych, fajnych takich projektów związanych z moją karierą. I potem tak naprawdę przez kilka miesięcy było jedno wielkie gówno, w sensie zdrowotne, dzięki Bogu nie takie karierowe, no ale też jest dzieckie gówno. I nagle, wiecie, budzę się i tak się czuję. I wtedy pomyślałam o jednej rzeczy. Kilka dni wcześniej, jeszcze naprawdę jak się czułam bardzo źle, dodałam na grupce jest dzieckiej, takiej, ona się nazywa Koniarze z Pomorza, no bo mieszkam w województwie pomorskim, więc powiedzmy to jest moja grupa, ale zakładam, że każde województwo ma taką swoją. Dodałam post, w którym wyjaśniłam, że miałam przerwę i że planuję za kilka miesięcy kupić swojego konia, tak podejrzewam, że po nowym roku i że po prostu potrzebuję na czymś się wjeździć, bo no jak gdyby nie mam ani formy, kondycji, nad którą oczywiście też pracuję poza jeździectwem, ale tak w ogóle, wiecie, takiego wyczucia momentami mi zabrakło i też napisałam o tym, że nie czuję się tak pewnie w siodle. Napisałam, czego szukam, napisałam, co mogę zaoferować, zrobiłam to bardzo, tak powiedziałabym, skrupulatnie i merytorycznie. I też pierwszy raz na tej grupie dodałam post nie z anonima, tylko ze swoim imieniem i nazwiskiem, bo wcześniej jak coś tam pisałam, to raczej robiłam to zawsze anonimowo, no bo wiadomo, po prostu jestem znana, tak, że jakby dużo osób wie, kim jestem przez mojego TikToka, przez moje social media i nie wiem, po prostu mam takie coś, że nie chcę jakoś tak wzbudzać sensacji w pewnym sensie, a z drugiej strony po prostu też nie chcę, żeby każdy wiecznie wiedział wszystko, o co pytam, co robię, albo żeby jak gdyby mój wizerunek, chociaż nie uważam, że jest zły, powiedzmy przyćmił to, o co pytam, bądź wiecie, nie, jakieś coś, na co mogę odpowiadać, ale tu stwierdziłam, dobra, co prawda, nie wiem, tak jakoś właśnie miałam takie obawy, że kurde, nie za bardzo chcę tutaj świecić swoim imieniem i nazwiskiem, bo wiecie, to może zadziałać i dobrze, i źle, i ktoś może stwierdzić, a tej wariatce to konia nie dam, bo co ona wie, w dupie była, gówno widziała, ale byłam taka, przynajmniej będę transparentna i też jakby przyznam się do tego wszystkiego, co w tym momencie czuję i potrzebuję. I tak właśnie czułam, że ten post to był dla mnie taki... Teraz jak o tym mówię, nawet to czuję, że przecież to nie było nic wielkiego, ale naprawdę musicie mi uwierzyć, że w momencie, kiedy go pisałam i dodawałam, to było dla mnie bardzo dużo, bo musicie sobie też wyobrazić Su leżącą na kanapie pod kołdrą, całą szarą, taką wiecie, bladą, nieruszającą się, bojącą się z kanapy wstać, że po prostu jak wstanie, to zemdleje. I myślącą o tym, że o, może za 2 tygodnie wsiądę na konia, gdzie ja dosłownie bałam się wsiadać sama do auta, no nie? Taki był mój stan te kilka tygodni temu. No i właśnie obudziłam się w kolejnym tygodniu, nagle czułam się dobrze i sobie pomyślałam, kurde, ale zajebiście, że zrobiłaś to dla siebie, w sensie dodałaś ten post, tak? Bo okazuje się, że bardzo wielu osobom spodobało się, jak go napisałam i dostałam nawet propsy od ludzi, którzy w ogóle, wiecie, nie byli zainteresowani daniem mi konia, no bo albo go nie mają, albo byli nawet z innych regionów czy województw, bo okazuje się, że tacy ludzie też na koniarzach z Pomorza są, ale spropsowali po prostu to, w jaki sposób, w jakim tonie to napisałam, co oczywiście było super miłe i jeżeli też widzieliście ten post i tak uważacie, to dziękuję. I naprawdę dostałam sporo wiadomości z osobami, w sensie sporo, wiecie co, ja naprawdę wychodziłam z założenia i tak też mówiłam przez wiele miesięcy, że tutaj nie ma jak wydzierżawić konia, nie ma na czym jeździć, a okazuje się, że dodaję ten post i nagle mam 4 propozycje, 5, gdzie no ja napisałam, że jestem zawodnikiem początkującym w ujeżdżeniu, że no dla mnie celem jest ujeżdżenie, że potrzebuję siodła ujeżdżeniowego, na pewno nie będę wsiadać skokówki i nagle okazuje się, że mam tu jakieś opcje. Wiadomo, że 3 z tego to były powiedzmy dla mnie mało atrakcyjne konie, chociaż jednego być może jeszcze chętnie bym zobaczyła, ale słuchajcie, w tym wszystkim wpadły mi takie 2 super opcje, oczywiście wiadomości prywatnej i to jest w ogóle pierwsza lekcja z tej szansy, którą ja sobie tutaj dałam i do tego was właśnie zachęcam, to jest to, że czasami, żeby coś zmienić w swoim życiu, albo nawet jeszcze bardziej tak bezpośrednio, żeby coś dostać w życiu, bo wiecie co, ja mam wrażenie, że ludzie często są tacy, a bo jak ona to robi, że ona ma, nie wiem, tyle super projektów, albo że udaje się robić takie rzeczy, albo wiecie, czasami nazywa się ludzi przebojowymi, ale to w 99% przypadków to nie jest tak, że coś jakby wpada nam, wiecie, po prostu samo w ręce. Wiadomo, że czasem jest taki zbieg okoliczności, nazwijmy to, i takie szczęście, że ktoś się do mnie sam odezwie i coś zaproponuje i to jest jakaś fajna szansa, współpraca, cokolwiek. To oczywiście się zdarza, tak? I w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, ale 99% rzeczy, które w moim życiu się dzieją i które inni ludzie uważają za fajne, które ja uważam za fajne, 99% rzeczy, które ja u innych ludzi uważam też za fajne i wiem, jak to u nich z zaplecza funkcjonuje, dzieje się dlatego, że po prostu robimy coś w tym kierunku. I to nie jest tak, że nie wiem, to nie jest zawsze takie bezpośrednie, nie? Że ty robisz, wkładasz jakąś akcję i proporcjonalnie dostajesz z powrotem. Czasami to jest właśnie takie pośrednie, że szukasz jakiegoś rozwiązania, a tutaj przychodzą propozycje na może coś innego, ale być może jeszcze lepszego, albo ktoś to zapamięta i się za jakiś czas odezwie, ale właśnie słuchajcie, dostałam szansę trenowania na koniu chodzącym CC klasę w ujeżdżeniu, aktywnie, nadal pod zawodniczką, jest profesorem, bo ma chyba z 14 lat i to nie jest tak, że wiecie, to jest jakiś trup, który idzie w odstawkę, nie. To jest w ogóle koń, który jest na sprzedaż. Za fajne pieniądze, koń robiący nie jakieś super wysokie wyniki, ale stabilny, koń wrażliwy, koń objeżdżony na zawodach i obtrenowany. I wiecie co, ta dziewczyna do mnie napisała, że widziała mój post i pomyślała, że mogę na nim trenować, dopóki się nie sprzeda. A myśmy się przecież nawet nie znały. Ona po prostu zobaczyła mój post. Okazało się, że jest na sprzedaż, ale powiedziałam wprost, że nie jestem nim zainteresowana, bo po prostu chciałabym coś młodszego. Jak gdyby fajnie oczywiście byłoby mieć takiego kilkunastoletniego profesora, żeby właśnie móc się wjeździć w elementy, obstartować. Ale no, oprócz tego potrzebuję jakiegoś młodego prospekta, a mogłabym, powiedzmy, podzielić mój budżet, żeby kupić dwa konie, ale nie jestem w tym stanie, w tym momencie w stanie utrzymać dwóch koni, czy tam nawet powiedzmy trzech koni, żeby mieć w ogóle, nie wiem, jakiegoś rybaka roczniaka, a potem nasz sześciolatka i, nie wiem, czternastolatka, tak? No bo utrzymanie koni w tym momencie jest tak drogie, że ja jeszcze muszę, wiecie, utrzymać swoje zachcianki, odłożyć trochę pieniędzy, inwestować cały czas w swój biznes, wypłacić moim pracownikom pieniądze, a nie wydawać, wiecie, 30 koła miesięcznie na konie, no nie? Które, gdzie tam ja jeszcze nadal sobie mogę tą, o tej P-klasie na razie pomarzyć porządnie. I ona była taka, dobra, spoko. Słuchaj, umówimy się jakoś, przyjedź na jazdę próbną. I wiecie co? Ja wczoraj na tym koniu jeździłam i byłam taka, tak, to jest to, czego potrzebuję. I wiecie co? Zawsze ja mówiłam, zawsze wszyscy moi znajomi mówili, trenerzy mówili, no Su, nikt ci nie da konia sportowego, konia ujeżdżeniowego do wsiadania. No bo szczerze, ja bym też nie dała, jakby kto by to zrobił? I tutaj przyszła taka szansa, ale ona nie przyszła do mnie, bo ja czekałam, aż coś mi z nieba spadnie, albo dlatego, że, nie wiem, ja jestem znana w środowisku jako influencerka. Nie, ona przyszła, bo ja spróbowałam coś dla siebie znaleźć. Przedstawiłam się, powiedziałam, czego potrzebuję. Jeszcze wcześniej byłam oglądać innego konia, co być może niektórzy z Was widzieli na Instagramie, ponieważ oglądałam prawie pięcioletniego ogiera ujeżdżeniowego, który ma licencję w ogóle do krycia, jeszcze nie kryje, ale ma przepiękny ruch, ma 1,80 m w kłębie, więc jest no gigantyczny, więc jak na moje, ja mam 1,78 m, to pierwszy raz wsiadłam na konia, gdzie naprawdę czułam, że tak proporcjonalnie wszystko pasuje, chociaż ten profesor też jest, ma 1,76 m. I wiecie co? Ta dziewczyna od tego ogiera zaproponowała, że także mogę trenować na tym koniu. I to jest znowu coś takiego, że kurczę, dlaczego ludzie są tacy dobrzy dla mnie w tym momencie? Wiadomo, że no, nikt niczego nie robi za darmo, tak? Nikt niczego nie robi tak super bezinteresownie, ale właśnie odpowiada mi transakcja na takim poziomie, w którym ja mówię, okej, ja ci mogę zapewnić to, to są moje silne strony, to są moje negatywne strony, a ty jakby dasz mi coś, co ty mi możesz zaoferować, tak? Jakby wiem, że teraz tak trochę masło maślane, ale właśnie z tych wszystkich propozycji dostałam, miałam minus koni, po prostu nawet nie zero koni, tylko miałam minus koni, nie miałam na co w ogóle wsiąść, nie miałam jak się z powrotem wdrożyć, nie chciałam teraz testować koni do kupna, bo wiedziałam, że po co mam testować konie do kupna za gruby hajs, jeżeli ja tylko wsiądę, postępuję, pokusuję, może pogalopuję, jeżeli uda mi się chociaż je w ogóle dojechać do swojej ręki i co? i potem będę się za przeproszeniem pierdolić w Elkach przez pół roku, no to jakby nie ma żadnego sensu, tak? Ja chcę wsiąść na konia, jeżeli chcę kupić konia gotowego na C, to chcę móc sprawdzić, czy robi ciągi, czy robi, nie wiem, lotne, czy robi wszystko, co ma robić, a po prostu w tej formie w tym momencie nie byłam, na pewno też nie tylko fizycznie, tylko psychicznie. No i generalnie z tego minusu koni ja w tym momencie, siedząc tu i nagrywając to o zachodzie słońca, w sumie słońce już zaszło, mogę wam powiedzieć tak. Mam do jeżdżenia młodego konia, mam do jeżdżenia 2, może docelowo 3 razy w tygodniu tego profesora, na którym mogę powiedzmy wrócić do swojej enkowej formy i zacząć się uczyć wyższych elementów. To jest w ogóle dla mnie zupełnie nowa szansa, bo patrzcie, jak ja jeździłam na Akim, to ja też nie miałam w ogóle jak uczyć się wyższych elementów. Tak naprawdę myśmy troszeczkę odkurzyli u niego kondycję, jak gdyby trochę wyszlifowaliśmy moje pomoce i potem do P-klasy, chociaż on był oczywiście przez swoją właścicielkę wjeżdżony powiedzmy trochę wyżej i ona na nim potrafiła więcej niż ja, no bo go znała super dobrze i miała większego skilla, ale to nie był koń gotowy nawet na P. On ledwo L pode mną szedł, tak? I potem nagle zrobiliśmy P, tam zaczął lepiej chodzić. Na N-kę w ogóle jeszcze nie byliśmy gotowi, więc ja razem z nim się uczyłam. A tutaj mam szansę wsiadać na konia, który mi pokaże. Jak zrobisz dobrze, to ja też zrobię dobrze. I to jest właśnie ta wartość dodana, więc jestem po prostu taka mega szczęśliwa w tym momencie, że w ogóle jak gdyby stworzyłam sobie sama, jakby jestem dumna z siebie, muszę wam to powiedzieć, że stworzyłam dla siebie to środowisko, w którym mogę się znowu rozwijać i po prostu mam nadzieję, modlę się i trzymam kciuki, że już trochę wyszłam na prosto i będę mogła teraz właśnie się spokojnie wdrażać w te treningi i jakby wracać do siebie, bo naprawdę dzisiaj się obudziłam o 6:30, wypiłam herbatę, ubrałam się w bryczesy, pojechałam rano do stajni, bo mam trzeciego konia do jeżdżenia, ale to tylko na półtorej tygodnia, ponieważ znajome z Zalesia, gdzie właśnie stał Fery, którego niegdyś dzierżawiłam, one chyba wyjechały na wakacje i zaproponowały, że w tym czasie mogę po prostu sobie wsiadać na ich konia Gordona. Także teraz jeszcze codziennie tam jeżdżę i będę na niego wsiadać, golążować, się nim zajmować, jak będzie miał wolne. I wiecie co, tak po prostu jechałam do stajni, słońce świeciło przez te jesienne liście, byłam w mega fajnym outficie i czułam, że po prostu dzisiaj nic, wiecie, jakby złego mnie nie tknie. I wiadomo, że nie mam na to wpływu, ale tęskniłam za tym, tęskniłam za tą taką swoją rutyną i rzeczywiście pomimo tego, że przez wiele miesięcy czułam, jakbym miała poddać się z dzieciństwa, jakby to już mnie nie uszczęśliwiało, to dzisiaj znowu tak poczułam, jak bardzo to jakby zwiększa moje wibracje. Wiecie, że po prostu czuję się taka uskrzydlona i że jestem naprawdę wdzięczna za to, że mogę to robić. I fajne też dzisiaj na przykład było to, że poczułam, jakbym, jasne, moja forma fizyczna jest słaba, wiecie, próbowałam trochę usiąść na kłusa, bo akurat Gordon, jak się anglezuje, to jest w miarę wygodne, ale jak chcecie usiąść, to troszeczkę tak mocniej wybija. Ja po prostu siadam i tak czuję te moje mięśnie brzucha, które tam krzyczą o pomoc i to też jest okej, okay, wiecie, jakby ja przez prawie pół roku w ogóle się nie ruszałam. Ja dostawałam, wiecie, jakby ja się zaczęłam czuć słabo, jak ja próbowałam lekką jogę robić, także ja mam prawo czuć się słaba i być słaba, ale byłam taka wdzięczna, że w ogóle zdążyłam się w tak krótkim czasie, jeszcze zanim ta przerwa się zaczęła, też tyle nauczyć i jakoś tak, coś w tym jest chyba, że jeździectwo jest trochę jak jazda na rowerze, bo te pomoce i te tak jakby reakcje, one do mnie same przychodziły i miałam taki właśnie przypływ wdzięczności też do wszystkich moich dotychczasowych trenerów i do koni, na które wsiadałam, bo no po prostu doceniłam to wszystko. Wiecie co? I sorry, bo zrobiłam sobie notatki, o czym chcę powiedzieć i tak właśnie chciałam jakoś płynnie przejść, no teraz tą płynność totalnie za przeproszeniem zjebałam, ale nie wiem, czy to wybrzmiało dla was, jeżeli nie, to może jakoś właśnie tak podkreślę, że w sumie chyba nie miało jak wybrzmieć, bo o tym nie powiedziałam. Bo generalnie ja od lipca miałam zielone światło od neurologa, że mogę powoli wracać do ruszania się, że mogę powoli wracać do jazdy konno, o ile czuję się, powiedzmy, w miarę spoko. Ja rzeczywiście pod koniec lipca, na początku sierpnia trochę wsiadałam, zresztą być może niektórzy z was pamiętają, że właśnie jeździłam do BM Horse'a, bo tam właścicielka Ania się zgodziła, żeby robić mi treningi na swoim super koniu i jestem za to mega wdzięczna. Okazało się, że jestem zbyt słaba fizycznie, żeby na nim jeździć i po prostu no, nie potrafiłam na nim zachować równowagi, więc z tych treningów tak naprawdę zrobiły się dosiadówki. Potem też jeszcze w sierpniu testowałam chyba 2 konie do kupna, co na mnie też źle zadziałało, o czym chyba też już wspomniałam w którymś odcinku. I właśnie zanim tak poczułam się wypalona, bo jeszcze też we wrześniu kilka razy wsiadłam, to już miałam taki jakby taki schyłek mojego samopoczucia. Przede wszystkim jeżeli chodzi o taką pewność siebie w siodle. Ja przy każdym przejściu leciałam naprzód, ja byłam taka skulona w ramionach, ja byłam niepewna, ja się bałam zakłusować, ja się bałam zagalopować, ja w ogóle bałam się nawet stępować na koniu. I ja wiedziałam, że właśnie no dopóki nie będę pewna siebie, to też nie ma co wsiadać, bo wiecie, jakby według mnie sport jeździecki, w ogóle jakby jeździectwo, bo nie czy robicie to stricte for fun, rekreacyjnie, czy macie jakieś ambicje sportowe i w tym kierunku trenujecie i już nawet startujecie, to jest taka gra pewności siebie. I nie mówię tego nawet pod kątem tego, że czasami po prostu trzeba pokazać koniowi, że jest się bardziej stanowczym niż on, ale po prostu o tym, że jednak no konie są bardzo wrażliwe, nawet nie emocjonalnie, tylko fizycznie i każde takie małe napięcie, każde małe zawahanie waszej równowagi, o które przecież nie ciężko w momencie, kiedy jesteście pospinani stresem i niepewnością, będzie negatywnie wpływać na ciało konia. Więc ja właśnie jakoś tak czułam, że tutaj znowu zaczynam popadać w tą taką moją lękową osobowość jeździecką, oprócz oczywiście moich stanów lękowych, które miałam w prywatnym życiu. I wiecie co, w ogóle antydepresanty mi z tym naprawdę bardzo pomogły, ale generalnie jedna rzecz wczoraj dała mi ogromną pewność siebie. Bo właśnie wsiadam na tego profesora, znaczy w zeszłym tygodniu siedziałam na tym młodym ogierze i już jakby też kłus na nim dał mi dużo pewności siebie, bo miałam takie naprawdę fajne momenty na nim, że on tak po prostu kłusował, wiecie, nogi pod kłodę od zadu do przodu, był fajnie oparty na kontakcie i byłam taka, okej, mam poskładanego konia i to jakoś tam, wiecie, to jest takie, jak się koń jeszcze tak ma taki fajny, ujeżdżeniowo obszerny ruch i jest miękki w pysku i tak niesie przez te plecy, to ja myślę, że to wiedzą tylko osoby, które to kiedyś poczuły, ale to jest takie, naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo, jeżeli nie mieliście takiej okazji, to jest uczucie, jakbyście po prostu wyjeżdżali na czworobok na igrzyska, to jest takie uczucie, jakbyście po prostu jak milion dolarów, nie umiem tego nawet inaczej nazwać. I wiadomo, że to już mnie tak jakby uszczęśliwiło. Co prawda miałam problemy z zagalopowaniem na nim, bo on jest młody, trochę mu jeszcze brakuje takiej siły, żeby od zadu się wypchnąć i trzeba na nim, jakby nie potrafiłam na nim zagalopować z takiego, wiecie, bardzo ekspresyjnego kłusa, czego on tego dnia potrzebował, bo jeszcze wcześniej wsiadł mój kolega, który już go trochę zmęczył, w sensie on po prostu zajmuje się jeżdżeniem młodych koni i miał najpierw zobaczyć, czy ja sobie z nim poradzę, czy jest grzeczny i tak dalej. Ale na pewno byłam bardzo szczęśliwa po tym, jak już wsiadłam i się w ogóle, ja miałam kolana z waty, jak zobaczyłam, jaki ten koń jest gigantyczny. Jednak pomimo tego, że jestem wysoka i teoretycznie lubię wysokie konie, to 1,80 m to jest dla mnie naprawdę dużo, żeby mieć to pod dupą i spojrzeć w dół i zrozumieć, że sam moja głowa jest na wysokości 3 m. Ale dobra, bo nie o tym. W każdym razie byłam mega szczęśliwa, ale tam mi jeszcze brakowało czegoś. Cały czas byłam taka, kurczę, trochę boję się tych zagalopowań, trochę boję się tego galopu. Bo jednak, wiecie, galop jest taki no, bardziej wyboisty, bardziej taki ekspresyjny i co prawda wolę pracę w galopie, mam wrażenie, że mogę tam więcej zrobić, bo konie są w moim odczuciu takie trochę bardziej elastyczne w tym galopie, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że w takiej mojej lękowej sferze bytu po prostu, nie wiem, jest to dla mnie przynajmniej takie bardziej niepokojące, nie wiem jak to inaczej nazwać. Wsiadając wczoraj na tego profesora, przyszłam tam w ogóle taka mega wychillowana, od razu miałam dobry vibe od dziewczyny, od tej zawodniczki, do której ten koń należy, było super, to była w ogóle jej stajnia, piękny obiekt, ona mi najpierw tego konia pokazała i na niego wsiadła, zobaczyłam, że on naprawdę fajnie da się go zebrać, w dużym spokoju można go jechać i właśnie z takim nastawieniem wsiadłam i oczywiście, jak ona powiedziała, jak ja powiedziałam, dobra, zagalopuję sobie i ona powiedziała, zrób to może z kłusa, to byłam taka, kurde, to zawsze lubię tak, wiesz, zastępa i byłam taka, dobra, zamknij dupę swój, po prostu zagalopuj i zrobiłam to i wiecie co, ja nie wiem, to w ogóle przywróciło mi całą taką moją pamięć mięśniową, no nie, że po prostu byłam taka, przecież ty umiesz siedzieć na koniu, przecież jakby ty umiesz na jakimś podstawowym poziomie tego konia pojechać, sobie go zebrać i zrobić to, co musisz. I po prostu jak zsiadam z tego konia, to właśnie byłam jak uskrzydlona. I też dzisiaj przez to, jak rano jechałam do stajni pojeździć na Gordonie, który dla mnie nie jest prostym koniem, bo on jest skoczkiem, on jest jakby jeżdżony zupełnie inaczej, co to znaczy zupełnie inaczej, no po prostu inaczej niż ja jestem tego nauczona, no bo wiadomo, ma inne cele treningowe. On jest taki gorący, wiecie, że po prostu już najchętniej to by spod was uciekł i dużym takim celem w jeździe na nim w moim odczuciu jest uspokajanie go i uczenie go, bo on się bardzo stresuje różnymi sygnałami, których nie rozumie, usztywnia się i miałam dzisiaj tak super trening na nim, bo właśnie znowu na niego wsiadłam z taką pewnością siebie, że słuchaj, nie znamy się, ja ci też nie ufam, znaczy ja ci nie ufam, ty też masz prawo mi nie ufać, ale Ale spokojnie, jedna rzecz na raz i po prostu ten koń w ogóle po tym treningu był tak szczęśliwy. Ja mu ściągnęłam siodło, trandzelkę, puściłam go na hali, on za mną łaził jak pies, chciał mnie lizać po twarzy i w ogóle czekał, aż będzie głaskany i drapany. Miał takie zrelaksowane oczka i to jest taka mega nagroda w ogóle dla jeźdźca, no nie? Także ja uważam, że jeżeli potrzeba dać sobie, jeżeli potrzeba zrobić coś, co przywróci waszą pewność siebie, to ja wiem, co mi ją daje, tak? Jak mi to właśnie, na przykład, mi ją dało to, że wsiadłam na, powiedzmy, w miarę bezpiecznego konia, który jest wyczulony już na pomocy i je umie, więc nie muszę tam martwić się o ich jakby wykonanie. Nie wiem, czy to ma sens. I właśnie jakby ta jazda na tym profesorze po prostu bardzo mnie uskrzydliła i bardzo się cieszę, bo jutro mam kolejny trening, w niedzielę znowu, więc jaram się w ogóle, że mam taką możliwość, ale wiecie co, to jest zawsze taki proces, no nie? Że właśnie zaczęło się od tego postu, potem od tego, że po kolei wsiadałam i też nie nakładam na siebie już tyle presji, ile nakładałam. Po prostu oczekuję od siebie przede wszystkim jednej rzeczy naraz i nie oczekuję od siebie tego, że wsiądę na nowego konia i od razu, nie wiem, pojadę program N-klasy, tak? Albo od razu zacznę robić, nie wiem, ciągi albo cokolwiek. I wiadomo, że to być może nie są teoretycznie trudne rzeczy, ale to nie są trudne rzeczy, jeżeli znasz konia, jeżeli jesteś w formie i wiesz, co masz robić. Ja przyznam, ja w tym momencie nie wiem, co mam robić. Więc jeżeli możecie coś wyciągnąć, tak jakby z tej mojej historii, którą wam teraz przez jakieś 25 minut opowiadałam, to, że czasami nawet jeżeli już czujecie się tacy wyczerpani i nie najbardziej szczęśliwi, wyjdźcie jeszcze o pół kroku z tej strefy komfortu i zróbcie coś dla siebie. I wydaje mi się, że każdy na każdym etapie swojego życia ma takie momenty, że czuje, że mu czegoś brakuje, że chciałby coś w swoim życiu zmienić, że są pewne rzeczy, które chciałby osiągnąć. Wiadomo, czasami wiemy, co to jest, czasami jeszcze nie, ale już czujemy, że tutaj nadchodzą jakieś zmiany. I jeżeli potrzebowaliście tego usłyszeć na zasadzie takiego trochę kopnięcia w tym kierunku, takiego, wiecie, popchnięcia, że idź to zrobić, będzie warto, to potraktujcie ten odcinek, tak? Bo naprawdę nic z niczego nie przychodzi i trzeba się o to postarać. I też to, co jest dla mnie ważne, żeby wybrzmiało, to, że nigdy nie będziecie wyglądać głupio, jeżeli się o coś staracie. Wiadomo, szczególnie jak się jest młodszym, to zawsze jest ten taki tak zwany peer pressure, zawsze jest to takie uczucie, że a co powiedzą, nie wiem, moi znajomi, co powie moje środowisko, na przykład to nasze środowisko jest dzieckie, co jak ktoś to skomentuje, co jak ktoś się krzywo spojrzy, a wiecie co, kurwa, niech się patrzą, po prostu, niech się patrzą, bo na koniec dnia oni będą nadal siedzieć, wiecie, w tych swoich zagnitych stajniach i będą sobie myśleć o tym, jak to wam udało się zrobić coś więcej, bo podjęliście tą szansę, a oni byli zajęci tylko obrabianiem wam dupy. No wiadomo, to jest taki może bardzo sztampowy przykład, ale po prostu chodzi o to, że nigdy nie musicie się wstydzić próbowania, nigdy nie musicie się wstydzić tego, jeżeli chcecie coś zmienić. I wiadomo, nie zawsze się to uda. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie zawsze będzie to jakiś bezpośredni efekt. Nie zawsze w ogóle cokolwiek z tego będzie, no ale tak naprawdę życie jest taką, powiedziałabym, grą liczb. Im więcej razy coś zrobicie, im więcej razy coś powtórzycie, tym macie większą szansę na, no, sukces. Kurwa, nie lubię tego słowa, bo wiecie, kobietka sukcesu to jest też takie właśnie sarkastyczne bardzo dla mnie, bo czym jest sukces i czy kiedykolwiek go osiągamy. W sensie, dla mnie po prostu sukces leży w przyjemnościach, jakichś takich małych rzeczach, ale to nie jest tak, że codziennie mi się udaje jakieś osiągać, chociaż po wszystkim, co się w tym roku działo, to, że się rano budzę w tym momencie z uśmiechem na twarzy, to jest mój codzienny sukces. Na koniec chciałabym was zostawić z taką myślą, taką, nie wiem, szczególnie dla osób, które może jeszcze nie wiedzą, jak ten odcinek przyłożyć na swoje życie, nie wiedzą, co z nim począć, albo rzeczywiście potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby te zmiany w swoje życie wprowadzić. Mam taki bardzo praktyczny protip, który opiera się o to, że po prostu próbujecie się codziennie uszczęśliwiać jakimiś takimi naprawdę małymi rzeczami. I mam tutaj na myśli dosłownie to, że wiecie, ja na przykład jak jadę do biura codziennie, to pomimo tego, że dosłownie mam swój profesjonalny ekspres do kawy w biurze, taki wiecie, kolbowy, byłam na studiach baristą, mega kocham robić kawę i robię dobrą kawę. Poza tym oczywiście mam też taki ekspres bardziej automatyczny w dwóch kuchniach w moim biurze, to ja po prostu praktycznie codziennie zajeżdżam albo schodzę sobie z biura i idę do Starbucksa, bo mam dwa przy biurze, bo ja to po prostu kocham. I jasne, to nie jest może najlepsza kawa na świecie, wiecie, jakby w porównaniu do jakichś takich artisanal, jakichś tamkich, wiecie, independent, małych kawiarni, które sorsują ziarna kawy i palą je w showerku, w szopce, na zapleczu działki swojej babci. Ale nie wiem, no po prostu call me fucking basic, I love Starbucks. Dosłownie, jakby dla mnie to jest taka przyjemność, że mogę dostać to wiadro kawy, bo nawet nie wiem, jak to inaczej nazwać i mam już, wiecie, swoje zamówienie i na przykład albo to jest czarne americano, bo akurat kocham ich americano, albo po prostu takie moje standardowe zamówienie to jest średnie cappuccino na 3 shotach espresso, a nie na 2. W tym momencie w ogóle nie piję kofeiny, więc zawsze proszę o kawę bezkofeinową, o decaf, mleko sojowe, bardziej suche, czyli takie spienione, a nie takie, wiecie, płynne jak w latte, bo cappuccino standardowo nie jest aż takie suche, jak ja to lubię. I po prostu idę sobie z tym kubeczkiem i głęboko oddycham, jestem taka, I love my fucking Starbucks. I wiem, że dla niektórych to może brzmieć, nie wiem, niezrozumiale, dla niektórych to może być zbyt materialistyczne, ale wiecie co, jak mnie tak głupia kawa uszczęśliwia, to dajcie mi spokój, a jeżeli was też ma uszczęśliwić, to kupcie sobie kawę. I wiecie, ja też nawet pamiętam, zresztą widzę, bo dosłownie Gdańsk się przede mną tutaj, jak to się mówi, rozkłada jak na dłoni, bo po prostu mam właśnie biuro na ostatnim piętrze wieżowca, który, gdzie w Oliwie widzę cały Wrzeszcz, widzę całą Starówkę, widzę też stocznię i morze i dosłownie jakby widzę, nie wiem, kilka kilometrów przed sobą Wrzeszcz, gdzie chodziłam do Trójki, do liceum, był niedaleko Starbucks, do którego niemal codziennie chodziłam, miałam dosłownie do wydania, nie wiem, no max 100 zł miesięcznie. Ja w ogóle nie wiem dzisiaj, jak ja to wtedy robiłam, że ja cały czas coś w Starbucksie kupowałam, bo ja dosłownie nie miałam na to pieniędzy, ale don't ask me, ja nie mam pojęcia, jak ja to robiłam, ja dosłownie nie mam pojęcia, to jest jakaś fizyka kwantowa, te tokeny Starbucksowe chyba się same pojawiały w moim portfelu, bo to nie jest matematycznie do udowodnienia, jak ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby codziennie wypić kawę czy herbatę w Starbucksie, jeżeli ja miałam 100 zł do wydania w całym miesiącu, a średnio codziennie tam się wydawało 16-17 zł. To jest po prostu girl math. The girl math was girl mathing. I jakby zawsze to było dla mnie po prostu takie, wiecie, nie wiem, budujące, tak? I zawsze jak też, nie wiem, ja gdzieś jestem, podróżuję, to jest takie moje zaufane miejsce, że czuję się jak w domu i it's just Starbucks for me, ale szczerze, like whatever else, nie? Jeżeli macie swoją ulubioną drożdżówkę, swojego ulubionego pączka, no to go for it i treat yourself. Kolejnym takim na przykład moim comfort treat, tak bym to nazwała, jest binge-watching seriali. Jakby ja nie wiem jak wy, ja nie wiem też, czy to nie jest może coś, co powinnam poruszyć na terapii albo może od razu u psychiatry. Ja nie potrafię obejrzeć jednego odcinka serialu albo jednego filmu. Jak ja usiądę i chcę coś obejrzeć, to ja muszę obejrzeć najlepiej 12 sezonów w jeden wieczór i to jest po prostu chore. Ale wiecie, to tak samo jak kiedyś grałam dużo w Sims, jak byłam młodsza, to ja dosłownie po prostu siadałam o 19 do komputera i kończyłam o 5 rano z wycieńczenia. Ja po prostu byłam taka, wiecie, trochę ekstremalna w tym, bo mnie to tak wciągało, że nawet spać, w sensie chciało mi się spać, ale byłam taka, sen jest dla słabych, wyśpię się po 40. I tak samo mam teraz z serialami. I wiadomo, że kiedyś, nie wiem, kiedyś już wyłączę po 12 odcinku, not gonna lie, albo po prostu jak zasnę przy tym komputerze i po prostu mogłabym cały dzień to dalej oglądać. I dlatego strasznie się męczę, jak oglądam jakiś, wiecie, tak sezon na bieżąco i po prostu muszę czekać od środy do środy, żeby był nowy odcinek, chociaż z drugiej strony zaczynam się powoli z tym oswajać. Ale dążę do tego, że mam takie swoje comfort shows. I ostatnio moja znajoma, zresztą z Zalesia, taka Zuza właśnie dodawała cały czas, że ogląda Grey's Anatomy, czyli chyba po polsku to się nazywa Chirurdzy. Ja to oglądałam dosłownie już chyba z 5 razy od początku do prawie końca, bo oglądałam to w ogóle w telewizji, jak byłam jeszcze dzieckiem, jak to w ogóle pierwszy raz wyszło, a potem właśnie kilka razy tak w internecie i byłam taka, oh fuck it, six times the charm i byłam taka, okej, włączę sobie, chociaż wcale mi się do końca nie chciało i wiecie co, ten serial, coś we mnie koi, po prostu ja go oglądam i ja jestem szczęśliwsza i już przez ostatnie półtorej tygodnia wyszłam z fazy, że muszę codziennie obejrzeć 10 odcinków, więc oglądam tak 3, typu jak myję zęby, wiecie, jak się maluję, nawet czasami słucham, bo nie powiem, że oglądam, bo serio nie oglądam, ale słucham jak jadę autem, po prostu jestem taka i tak wiem, co tam się dzieje, wiem jak to wygląda, wiem jak ci aktorzy wyglądają, więc to jest poziom, do którego to robię, ale po prostu mnie to mega tak koi, mi to sprawia szczęście, więc jeżeli wy potrzebujecie usiąść i obejrzeć odcinek serialu albo, nie wiem, 5, zróbcie to, nie zabraniajcie sobie, bo być może właśnie tego wasz organizm potrzebuje. Kolejna rzecz, którą w ogóle zrobiłam dzisiaj rano i nawet nagrałam to na kamerce do vloga i może jak kiedyś znowu zmontuję jakiegoś vloga na YouTube'a, to się tam znajdzie. Po prostu włączałam swoją playlistę taką do ujeżdżenia, że tak powiem. Już wiecie, chciałam się w aucie nastawić, zawsze sobie wyobrażam, jak po prostu wymiatam na tym koniu. I leciała ta taka piosenka Cause you had a bad day, you take it one down. Nie pamiętam tekstu. Jezus, jak ja się wydzierałam w tym aucie. Ja po prostu tyle endorfin w tym momencie wydzieliłam i tak dobrze się nastawiłam i mówię, dzisiaj jeszcze rano świeciło słońce i byłam taka, Jezus, życie jest piękne. Albo życie jest piękne, albo życie na antydepresantach jest piękne, ale naprawdę jestem mega szczęśliwa. To samo tyczy się, nie wiem, założenia po prostu ulubionego outfitu. Wiadomo, nie wiem, ja akurat jestem mega wdzięczna i cieszę się, że mogę sobie pozwolić na praktycznie wszystko, co sobie wymyślę. Chcę nowe oficerki, kupuję nowe oficerki, chcę nowe bryczesy, kupuję sobie nowe bryczesy. Ale wiecie, ja jestem dorosła, ja od prawie dekady zapierdzielam na to, żeby móc sobie na to pozwolić i też nie wiem, czy za jakiś czas, wiecie, tak nadal będzie, więc cieszę się tym i nie mówię tego na zasadzie, że musicie mieć super fajne rzeczy w szafie, ja po prostu podkreślam, że jakby to jest mój przywilej, ja jestem za to wdzięczna i mam tak po prostu czasami, że chcę się odjebać. Chodzę na co dzień w dresie, chodzę w jakichkolwiek ubraniach, jak mam jeździć niekiedy, ale ja naprawdę lubię też to, że idę do stajni i jakby czuję się. I jeżeli wy tak macie, to jakby też nie ma w tym nic złego, żeby po prostu raz na jakiś czas się totalnie odjebać i nawet nie zastanawiać się, czy nie jesteście overdressed, bo jakby nigdy nie jesteście overdressed, jeżeli w tym wszystkim jesteście szczęśliwi. No i wiecie, jakieś takie na przykład stricte dostajne, to takie małe rutyny, typu na przykład czasami po prostu lubię, mega lubię taką, na przykład miałam to z Akim, Boże, Aki. Miałam coś takiego, że w tych miesiącach jesiennych i zimowych po każdym treningu zabierałam go na myjkę, tam go drapałam, to był już taki rytuał, on na to czekał, ja na to czekałam, mieliśmy taki bonding time i czy było mi to wygodne? Nie, bo spędzałam wtedy w stajni jeszcze po treningu półtorej godziny zamiast 40 minut, a ja jeszcze miałam 40 km do domu, ale dosłownie to były takie rutyny, które sprawiały, że ja byłam fucking happy. I czasami na przykład to też jest takie, wiecie, taki moment, że a dobra, nie spieszę się dalej, tylko wyczyszczę swoją torbę ze sprzętem, wyczyszczę swoje oficerki. To są takie małe rzeczy, które możecie robić, żeby po prostu lepiej się nastawiać, żeby lepiej się poczuć i dać sobie trochę takiej, powiedziałabym, miłości, nawet jeżeli to są właśnie takie niespodziewane, małe, z pozoru nieistotne rzeczy. I myślę, że no ostatnio taką rzeczą jest na pewno słuchanie tego podcastu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na razie nie przewiduję żadnych przerw, także słyszymy się normalnie w przyszły poniedziałek i w kolejny poniedziałek i w jeszcze kolejny poniedziałek. Ciężko też nad tym pracuję, żeby ściągnąć Wam znowu jakiś gości, bo przyznam, że tydzień temu oprócz tego, że po prostu jeszcze nie czułam się taka w pełni sprawna w weekend, kiedy bym normalnie nagrywała odcinek, to po prostu nie miałam weny, ale to chyba też przez moje złe samopoczucie psychiczne i stwierdziłam, że jednak pomimo tego, że kocham dla Was sama nagrywać, to chciałabym tutaj mieć czasem gości i mam tutaj lokalnie kilka osób, z którymi chciałabym porozmawiać. Natalia Plata. Nic nie słyszeliście, więc no mam nadzieję, że niedługo uda się coś nagrać i tu wrzucić. Uwielbiam Was, serio, w ogóle kocham Was, jestem tak za Was wdzięczna, bo ostatnia rzecz, którą Wam powiem, to to, że ja na przykład dzisiaj rano, jak dodawałam, że jadę do stajni i też jak w ostatnich dniach dodawałam, nawet wczoraj dodałam właśnie, że byłam tam w Meisterwalde, jeździłam tego profesora, kilka dni wcześniej dodałam, że jeździłam tego Ogiera i właśnie tak to chyba Wy mnie po prostu też zainspirowaliście do nagrania dzisiejszego odcinka, chociaż może on nie był taki stricte jeździecki, był myślę bardzo personalny, bo to Wy zauważyliście po tych stories, że chyba jestem bardziej szczęśliwa i że w ogóle robię coś na wyjście z mojej strefy komfortu, bo słuchajcie, ja nawet właśnie dzisiaj rano dostałam co najmniej 3 wiadomości od osób, które są znacznie młodsze ode mnie, ale to sprawia, że to jest tylko jeszcze bardziej takie urocze i jeszcze bardziej to doceniam, w których mówicie, że jesteście ze mnie dumni, że się cieszycie dla mnie, ale że w ogóle, że jesteście dla mnie, ze mnie dumni. I to mnie też tak, to mnie trochę wzrusza, bo sobie tak myślę, że mało Wam w ostatnich miesiącach mówiłam, a i tak wyczuliście, że no mam ciężki czas. Mówiłam to też w miarę otwarcie, że mam ciężki czas, ale bez szczegółów i cieszę się, że mamy jakby taką grupkę osób, taką społeczność, w której jest naprawdę bardzo mało negatywnej energii. W zasadzie, wiecie, jakby mam samych super obserwatorów. Wszystkie osoby, które się udzielają, komentują i piszą do mnie są miłe i nie zawsze muszą się ze mną zgadzać, ale są po prostu kulturalne i mam wrażenie, że życzymy sobie dobrze i naprawdę jestem za Was tak wdzięczna, bo to jest wzruszające, że osoby, które nigdy mnie tak naprawdę nie widziały albo wiecie, no co najwyżej na jakiejś kawaliadzie czy w jakiejś stajni, gdzie mogłam Wam mignąć, życzą mi tak dobrze i cieszą się ze mną i chciałabym po prostu, żebyście wiedzieli, że ja także jestem z Was bardzo dumna, bo niekiedy piszecie mi, przez co aktualnie przechodzicie, co robicie właśnie dla siebie, żeby zmienić swoją sytuację, żeby coś poprawić, czasami pytacie mnie o rady, nie wiem, czy jestem najlepszą osobą do radzenia, ale myślę, że właśnie dzieląc się swoimi doświadczeniami mogę Was po prostu zainspirować do zrobienia czegoś dobrego dla siebie i mam nadzieję, że Wy także podejmiecie jakieś szanse, żeby było jeszcze fajniej. Dziękuję bardzo.